Słuchajcie, 1983 rok. Miałem wówczas 7 lat i w Gdańsku miało miejsce bardzo, tak powiem, intensywne, emocjonujące wydarzenie. Może niektórzy z Was pamiętają, może niektórzy z Was nawet tam byli. No więc Lechia Gdańsk mierzyła się wówczas z Juventusem Turyn. Bardzo duże wydarzenie. I to nie był mecz towarzyski, to był mecz w ramach pucharów. Niesamowite wydarzenie tutaj na stadionie we Wrzeszczu, na ulicy Trauguta. Nabite po prostu to miejsce, wiecie, tak, że nie można było szpilki wsadzić. I miałem wówczas 7 lat i mój ojciec mnie zabrał na ten mecz. I wiecie, ja te emocje chłonąłem jako mały dzieciak. Widziałem, że po prostu no, dzieje się coś niesamowitego. Dodatkowo jeszcze był pewien moment, w którym nagle cały tłum, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo chyba tyle tam się wcisnęło, zaczęło skandować, bo okazało się, że Lech Wałęsa, który też był na tym meczu, gdzieś tam wspiął się na jakieś górne trybuny i jeszcze pokazywał ten znak zwycięstwa i po prostu już w ogóle atmosfera była niesamowita. Lechia przegrała ten mecz 3-2, niestety. I teraz, jak urodził mi się syn, to nie wiem czemu, ale też tak zechciałem, żeby zabierać go na mecze. I też wziąłem go na mecz Lechii Gdańsk. I tak jak ja po tamtym meczu z Juventusem Turyn zapragnąłem być częścią tej drużyny i się zapisałem i przez prawie 3 lata byłem w klubie piłkarskim Lechia Gdańsk. Bez większych sukcesów niestety, no ale mogę powiedzieć, że zaliczyłem ten klub. Tak samo mój syn zaczął grać w piłkę nożną. I do tej pory jest tak, że nasze serce, moje i mojego syna mocniej bije, szczególnie wtedy, kiedy Lechia Gdańsk gra, a jeszcze bardziej szczególnie, kiedy po raz kolejny, rok po roku gra po to, żeby utrzymać się w ekstraklasie. To nie są mecze o jakieś puchary, to nie są mecze o pierwsze miejsce, to są mecze, żeby przetrwać, żeby nie spać niżej. Także dzisiaj te nasze emocje są zgoła inne. Ale widzę, że tak jak właśnie ja zostałem, można powiedzieć, zainspirowany na tym meczu z Juventusem Turyn, tak samo dzisiaj mój syn. Nie wiem, jak na to patrzycie, może myślicie, że to jest takie wołanie, że jestem gotowy już, żeby zostać dziadkiem na przykład, nie? I wtedy, jeżeli będę miał wnuka, to mu coś takiego kupię. No i właśnie tytułem naszego dzisiejszego rozważania jest Jaki ojciec, taki syn. I ten cykl z Nowego Testamentu, który mam przyjemność prowadzić z pierwszego listu Jana, można powiedzieć, ostatni jego epizod miał miejsce w czerwcu. Także pewnie większość z Was nie pamięta tego, co wówczas mówiłem. Mam takiego znajomego w Stanach Zjednoczonych, który prowadzi służbę w domu starców i on tam jeździ co tydzień, żeby też no, jakoś ich aktywizować, tych starszych, ale też prowadzi studium biblijne. I on mówi, że przychodząc tam co tydzień, to ma dwa żarty, które powtarza co 2 tygodnie. I mówi, że co 2 tygodnie ludzie się śmieją z tych samych żartów, nie? Że po prostu to są starsi naprawdę ludzie i wystarczą 2 żarty. I trochę mam takie poczucie, że jak dzisiaj mówię kazanie, które jest kontynuacją kazania z czerwca, to równie dobrze mógłbym powtórzyć tamto kazanie i pewnie byście nie rozpoznali różnicy. Ale teraz tak na serio, to jesteśmy właśnie w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, czyli mamy za sobą już dwa z 5 rozdziałów. I takie bardzo krótkie przypomnienie, po co w ogóle ten list powstał i co tam w tych pierwszych 2 rozdziałach się znalazło. No więc ten list został napisany w konkretnym kontekście. W takim kontekście, że we wczesnym chrześcijaństwie, tak jak zresztą można powiedzieć dzisiaj, różnego rodzaju fałszywe nauki się rozprzestrzeniały. I taką nauką, która była w tamtym czasie, można powiedzieć, się rodziła i coraz bardziej wkraczała też w chrześcijaństwo, to był gnostycyzm, którego jednym z przejawów było to, że właściwie oddzielamy życie duchowe czy duchowość jako tą dobrą od tej cielesności, takiej, nazwijmy to, złej. I właściwie można, nie jest aż tak istotne, jak praktycznie żyjemy swoim życiem chrześcijańskim. Ważne jest to, w co wierzymy. Tak można powiedzieć, był w największym skrócie przekaz. I apostoł Jan, będąc apostołem, który żył z Jezusem, w pierwszych słowach tego listu jasno też od razu zaznacza, że to nie jest jakiś, że Pan Jezus i Jego przekaz nie jest jakąś teorią, tylko jest praktyką. I dowiadujemy się, że apostoł Jan był tym, który zobaczył Jezusa. Który zobaczył Jezusa jako Boga, jako Słowo, które stało się ciałem, ale też jako człowieka. Czyli już zaczyna tą narrację związaną z tym, że i duch, i ciało. To było, Jezus był i Bogiem, i jednocześnie człowiekiem. I apostoł Jan wzywał nas do tego, żeby postawić nasze życie na takich czterech filarach. Pierwszym z tych filarów było posłuszeństwo Bożemu Słowu. Posłuszeństwo Bożym przykazaniom, Bożym zasadom jako najbardziej naturalny wyraz tego, że wierzymy w Boga. Drugim, braterska miłość, która przejawia się też przez cały list w różnych formach. Apostoł Jan mocno podkreśla, że bez braterskiej miłości, miłości do innych wierzących, trudno jest mówić o pełni chrześcijaństwa. Że chrześcijaństwo będzie się wyrażało w tym, że będziemy się nawzajem miłować. Ale po trzecie, zachęca nas do tego, żebyśmy brali odpowiedzialność za nasze decyzje. Czyli żeby nasze decyzje świadomie wypływały z tego, w co wierzymy. No i wreszcie po czwarte, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, komu zaufaliśmy, jaka jest nasza tożsamość. Dzisiaj w modlitwie to też wybrzmiało, że Bóg nadał nam nową tożsamość i dzisiaj też o tym będziemy czytać. I pierwszy list Jana nie jest takim wezwaniem do perfekcjonizmu. Tu, co prawda, poprzeczka jest postawiona wysoko, ale apostoł Jan nigdzie nie mówi, zresztą to nie jest przekaz Ewangelii, że mamy być idealni. To nie jest przekaz. Bardziej to jest przekaz o tym, że powinniśmy być szczerzy w swojej wierze. Szczerzy to znaczy, że wtedy, kiedy upadamy, wtedy, kiedy grzeszymy, nie chowamy tego dla siebie samego. Nie chowamy gdzieś tego w zakamarkach swojej prywatności, tylko przynosimy to Panu Bogu. I wówczas Pan Bóg przebacza nam to. Nie próbujemy, nie udajemy, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. I Jan ostrzega też nas i dzisiaj zrobi to ponownie właśnie przed tą próbą oddzielenia duchowości od naszego codziennego życia. I mówi, że ta nasza wiara przejawi się w owocach. Że owoc w postaci miłości do innych ludzi, w postaci praktyki życia jest czymś najbardziej naturalnym, czego można się spodziewać od osoby wierzącej. Że to nie jest jakiś ewenement. To jest po prostu życie każdego dnia. I też właśnie apostoł Jan nas uświadamiał. I tak samo jak było to aktualne 2000 lat temu, tak samo jest dzisiaj, że jest wiele takich sztucznych światełek, które mogą nas rozproszyć jako chrześcijan i mogą nas skierować w taką stronę, która po jakimś czasie sobie zdamy sprawę, że jesteśmy daleko od Boga, daleko od prawdy. No i zachęcał nas do tego, żeby po pierwsze trwać w Chrystusie, trwać w Jego Słowie, no i słuchać Ducha Świętego po to, żeby nie zboczyć z tego kursu. Czyli żeby mieć ten kompas i wszystko pod tym kątem rozpatrywać po to, żebyśmy, kolokwialnie mówiąc, nie odpłynęli w tym naszym chrześcijaństwie. Także podsumowując te dwa rozdziały, to apostoł Jan powiedział nam, żebyśmy trwali w prawdzie, żebyśmy byli gotowi na powrót też Chrystusa, gorliwie wybierali te wartości wieczne, ale też bardzo w pokorze odnosili się do Bożej łaski. Dzisiaj przyjrzymy się z kolei pierwszym 8 wersetom z 3 rozdziału i podzieliłem te 8 wersetów na dwie części. Najpierw pierwsze 3 wersety, potem następnych 5. I zachęcam, żebyśmy przeczytali pierwsze 3 z nich. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy go takim, jaki jest. I każdy, kto łączy z nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie, jak on jest czysty. I już tutaj w wersecie pierwszym widzimy niesamowitą Bożą miłość. Ale to nie chodzi o to, że to jest jakaś większa miłość, tylko to jest zupełnie inny rodzaj miłości, jakiej w naszym codziennym świecie nie widzimy. To jest taki rodzaj miłości, która jest niezmienna, która jest taka, że jeżeli Bóg raz coś postanowi, to tak na zawsze będzie. I to nie jest taka miłość, która jest jakąś emocją, która może przez chwilę jest, ale następnie jej nie ma. I ten inny rodzaj miłości oznacza, że nie ma takiego grzechu, który byłby silniejszy właśnie od niej. Czyli każdy grzech został przybity na krzyżu. No i Bóg w swojej tej innym rodzaju miłości poszedł o krok dalej. To znaczy nie tylko darował nam grzechy, ale nas usynowił. Jesteśmy Jego dziećmi. I przyrównując to do dzisiejszych, do rodzaju takiej opieki nad dziećmi, jaka jest czasami przyjmowana jako rodzina zastępcza, jako rodzina adopcyjna, to w rodzinie zastępczej jest tak, że jest pewien element tymczasowości. Oczywiście jest to wspaniałe, co jest robione dla dzieci, nad którymi potrzebna jest taka bliższa opieka opiekuńcza, ale rodzina zastępcza zakłada, że to jest na jakiś czas. Być może przemieni się w pewnym momencie w adopcję, ale to jest czasowe. Natomiast adopcja oznacza coś postanowionego raz na zawsze. I Jan powtarza też w tym pierwszym wersecie, ale też dalej, te same słowa, czyli mówi i prawdziwie nimi jesteśmy. Czyli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeszcze raz, prawdziwie nimi jesteśmy. I to powtórzenie i chyba jest celowe. Chodzi o to, żebyśmy naprawdę tę tożsamość Bożych dzieci w sobie mocno zakorzenili. No i pojawia się tutaj pytanie. Czy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi? No i w takim sensie bardzo, bardzo ogólnym moglibyśmy powiedzieć, no tak, wszyscy ludzie zostali stworzeni na Boże podobieństwo, są Jego dziećmi. Ale w sensie konkretnym, w sensie przynależności do Bożej rodziny, no nie możemy tutaj mówić o automatyzmie. I to jest informacja, która dla wielu bywa od razu takim, no jest powiedzmy przerażająca, albo wręcz nie chcą tego słyszeć, ale to nie jest coś, co my sobie tutaj wymyśliliśmy, tylko to jest coś, co Pan Bóg zaplanował. Czyli, że dzieckiem Bożym się stajemy. I w Ewangelii Jana przeczytamy w pierwszym rozdziale takie słowa. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czyli jest warunek, żeby stać się dzieckiem Bożym, trzeba najpierw uwierzyć. I nie dzieje się to z ciała, dzieje się to z ducha. I patrząc z tej perspektywy, możemy być, tak jak tutaj jesteśmy na sali, albo tak jak ktoś może ogląda nas w internecie, w różnych grupach ludzi. Pierwsza grupa ludzi to są ci, którzy mówią, tak, ja się z tym w 100% zgadzam i żyję w 100% zgodnie z tym, w co wierzę. Jestem takim idealnym chrześcijaninem. Po prostu jestem tym, który rzeczywiście w pełni jest właśnie takim idealnym dzieckiem. No, ciekaw jestem, kto z nas tutaj jest w tej grupie. Ja pamiętam, jak pracowałem jeszcze w firmie, mieliśmy takie powiedzenie, jak widzieliśmy kogoś, czy jak ktoś przychodził do nas po jakimś trudnym spotkaniu i się pytał, co słychać, to takim z przekąsem mówiliśmy, no nic, pasmo nieprzerwanych sukcesów. I to było takim powiedzeniem, wiecie, z przekąsem, bo wiedzieliśmy, że dzieje się coś złego, ktoś jest smutny. Myślę, że w naszym chrześcijańskim życiu, w tej grupie takich idealnych, stuprocentowych, ja przynajmniej nie znam nikogo, być może czasami widzę na Facebooku osoby, które wydaje mi się, że są w tej kategorii, ale nie widzę ich w życiu codziennym. A druga kategoria to są ci, którzy tak jak ja, mogę powiedzieć, że czasami upadam i czasami miewam takie delikatne wątpliwości co do zasięgu Bożej łaski, to znaczy na ile ta Boża łaska faktycznie obmywa mnie z tych moich dzisiejszych grzechów. To może nie jest taki jakiś stan, który trwa długo, że ja w nim tak sobie siedzę, ale przychodzą te momenty zwątpienia. Przychodzą momenty, kiedy czujemy, że zawiedliśmy i jest nam po prostu przykro. Jest nam głupio wobec Boga. No, trzecia grupa ludzi z kolei to są ci, którzy nie uwierzyli w Chrystusa, ale mimo wszystko twierdzą, że są dziećmi Bożymi. I tutaj pojawia się pewien problem, no bo takie osoby często będą jakby żyły taką samosprawiedliwością, będą siebie usprawiedliwiały i będą znajdowały powody, dla których one jednak tym dzieckiem są i nic w ich życiu nie musi się zmienić. No i czwarta grupa ludzi to są ci, którzy z kolei nie wierzą w Jezusa i też wiedzą, że nie są dzieckiem Bożym. No i dla tej grupy, jak też dla tej wcześniejszej, mam dwie informacje: dobrą i złą, albo najpierw złą, potem dobrą. Znaczy, zła jest taka, że jeżeli nic się nie zmieni, to nie możesz się spodziewać, że na koniec swojego życia zostaniesz przywitany przez Boga i wpuszczony do nieba. Po prostu to się nie stanie, samo z automatu. Ale to, że nawet słyszysz o tym i być może myślisz sobie, no może gdzieś jestem w tych dwóch ostatnich grupach, to oznacza, że Bóg coś w twoim sercu robi, że zaczynasz o tym w ogóle myśleć, gdzie ja jestem. I to oznacza, że tej myśli, która w tobie jest, nie powinieneś zatrzymywać, tylko powinieneś pójść krok dalej, pójść w stronę tego, żeby świadomie porozmawiać z Bogiem, wyznać mu swoje grzechy, oddać mu swoje życie. A jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to zapraszam, porozmawiajmy po dzisiejszym kazaniu, jeżeli to jest coś, o czym zastanawiasz się w swoim życiu. No dobrze, wracamy do naszego głównego tekstu. I w drugiej części pierwszego wersetu czytamy, że jesteśmy Bożymi dziećmi i nie jesteśmy rozpoznawani przez ten świat, tak jak Chrystus nie został rozpoznany. No i to jest kolejne przypomnienie ze strony apostoła Jana, które przewija się nie tylko w tym, co on napisał, ale też w całym Nowym Testamencie, że powinniśmy cały czas sobie uświadamiać, że jesteśmy tutaj przechodniami, że to nie jest nasze trwałe miejsce, to nie jest nasze przeznaczenie. A co więcej, im bardziej będziemy się upodabniali do Chrystusa w naszym chrześcijańskim życiu, tym bardziej świat będzie nas nienawidził, tym bardziej nie będzie nas akceptował. Bo możemy sobie, myślę, że błędnie pomyśleć, że skoro będę taki uświęcony w tym swoim życiu, że będę naprawdę szedł za Chrystusem w każdej dziedzinie, to po prostu ludzie będą patrzeć i mówić: wow, świetny człowiek, chce iść za nim. No właśnie, może tak nie być, a wręcz często tak nie ma, ponieważ im bardziej się zbliżamy do Chrystusa, tym bardziej konfrontujemy ten świat, ludzi wokół nas, z ich własnym grzechem. Także nie możemy się spodziewać, że w tym świecie będziemy mieli jakieś takie bezproblemowe życie jako chrześcijanie, a wręcz czasami, jeżeli nie spotykamy opozycji wobec tego, jak żyjemy, w jaki sposób też naśladujemy Chrystusa, no to może się pojawić pytanie, na ile rzeczywiście to, w co wierzysz, jest widoczne w twoim życiu. Bo jeżeli jest widoczne, to ta opozycja prędzej czy później się pojawi. No w wersecie drugim widzimy, że jako wierzący mamy nadzieję czegoś o wiele lepszego, czegoś zupełnie innego. I też się dowiadujemy, że na dzisiaj do końca nie wiemy, jak to będzie w niebie. I tak jak dzisiaj też śpiewaliśmy w jednej z piosenek, że wyobrażamy sobie, jak to będzie. No bo nie znamy szczegółów. Wiemy to, co na przykład napisał apostoł Paweł, że tego, czego ucho nie słyszało, czego oko nie widziało, to przygotował Bóg tym, którzy go kochają. Także wiemy, że to będzie niesamowity czas z Panem Bogiem w niebie, ale nie mamy zbyt wielu szczegółów, jak to konkretnie będzie wyglądało. I myślę, że to jest celowo, to jest po to, żebyśmy żyli tą nadzieją i tym takim, tą ekscytacją tego, jak to będzie z Panem Bogiem, bo to na pewno będzie coś wielokrotnie lepszego od tego, co możemy sobie wyobrazić na dzisiaj. I możemy na ten werset spojrzeć z jednej strony tak eschatologicznie, czyli będziemy przemienieni na obraz Chrystusa, wtedy zobaczymy Go takim, jakim On jest. Czyli oznacza to, że nastąpi w nas taka przemiana w momencie zobaczenia Chrystusa, że będziemy po prostu zupełnie inni, przemienieni. Ale też werset ten ma bardzo praktyczny wyraz, no bo już w kolejnym wersecie, w wersecie trzecim, widzimy, że wyrazem tej przemiany, tego przyszłego, nadziei przyszłego upodobnienia się do Chrystusa jest to, że już dzisiaj chcemy żyć dla Niego w sposób bardzo praktyczny. Czytamy, że tak jak Chrystus jest czysty, tak samo my będziemy dążyć do tego oczyszczenia. No i teraz, jeżeli doświadczyłeś w swoim życiu łaski, łaski przebaczenia grzechów, jeżeli Bóg zmieni twoje życie, no to ta łaska będzie motywować cię do tego, żeby wyrażać swoją wdzięczność, żeby działać. Nie będziesz źródłem apatii. Nie będziesz myślał sobie, że no dobra, tu łaska, ale ja właściwie mam ten bilet do nieba i dzisiaj już nic z tym nie robię. To po prostu tak nie działa. W przemienionym sercu, z przemienionego serca wypływa motywacja do tego, żeby podobać się naszemu Bogu. I każdy wierzący do takiego oczyszczenia, do dążenia do tego, jakim jest Chrystus, powinien w swoim życiu zmierzać. I ta przemiana następuje, ta przemiana na obraz Jezusa następuje od momentu nawrócenia, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego. Następnie wchodzimy z Nim w ten proces uświęcenia i to zazwyczaj są drobne kroczki. Ja mogę powiedzieć z perspektywy swojej, blisko 30 lat, odkąd oddałem swoje życie Chrystusowi, to nie mogę powiedzieć, że z dnia na dzień jakaś sfera mojego życia się zmieniła, ale na pewno z perspektywy lat takie zmiany mogę o nich opowiedzieć. Miałem ostatnio ciekawą rozmowę z człowiekiem, którego nie widziałem kilka lat. Jednych z pierwszych pytań, które mu zadałem, to jest, co Pan Bóg zmienił w twoim życiu w ciągu ostatnich kilku lat? I co też ty inaczej myślisz o sobie też z perspektywy tych kilku lat? I wiecie, to była bardzo głęboka rozmowa, bo w momencie, w którym się zatrzymamy i zobaczymy z takim refleksją na temat jakiejś przeszłości, ale nie tydzień temu, ale rok temu, dwa, trzy, to jesteśmy w stanie zobaczyć, jak Pan Bóg działał w naszym sercu. I wówczas możemy to niejako zakorzenić, powiedzieć, tak, ja dzisiaj zupełnie inaczej patrzę na przykład na dziedzinę, nie wiem, gniewu, na dziedzinę przebaczenia, na dziedzinę jakichś dyscyplin duchowych, z uwagi na to, że to Bóg dokonał przemiany w moim sercu. Podsumowując te pierwsze trzy wersety, widzimy tutaj takie rzeczy. Po pierwsze, czyli ta Boża miłość wyraża się w tym, że jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi. Po drugie, świat nas nie przyjmuje, nie akceptuje, ponieważ najpierw nie poznał Boga, nie poznał Jezusa. Po trzecie, taką naszą ostateczną nadzieją i radością, ekscytacją powinno być to, że się upodobnimy do Chrystusa wtedy, kiedy zobaczymy Go twarzą w twarz. No i czwarta rzecz to taka, że skutkiem tej przemiany już dzisiaj powinno być nasze dążenie do oczyszczenia, do świętości. Przechodząc do drugiej części, do kolejnych wersetów 4-8. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się też bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. A wiecie, że on się pojawił, aby usunąć grzechy. W nim nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w nim, nie grzeszy, a każdy, kto grzeszy, nie widział go i nigdy nie poznał. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, podobnie jak on. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom. No i w kontekście tych mocnych słów, bo to są bardzo mocne słowa apostoła Jana, możemy się zastanowić nad tym, okej, to w takim razie, co oznaczają te słowa, dopuszcza się grzechu? Na ile to chodzi o jednorazowy upadek, a na ile to chodzi o trwanie w grzechu? I odpowiedź na to pytanie znajdujemy chociażby w tym samym liście apostoła Jana, co daje nam, myślę, taki może oddech z jednej strony, ale też upewnienie się, że apostołowi Janowi nie chodzi o to, żebyśmy nigdy w swoim życiu nie zgrzeszyli, ponieważ Jezus był bez grzechu. Tylko komentatorzy też biblijni są zgodni co do tego, że chodzi tutaj bardziej o stan trwania w grzechu, praktykowanie grzechu, świadome bycie w nim. Że to jest to, o czym tutaj apostoł Jan mówi. I kiedy chociażby właśnie w tym liście, już w pierwszym rozdziale czytaliśmy, że jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalece od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Czyli ten apostoł Jan wiedział, że będziemy grzeszyć. I tak jak już wcześniej wspomniałem, no nie chodzi o to, żebyśmy zaprzeczali temu, że jesteśmy grzeszni, ale wręcz przychodzili z tym do Boga i prosili Go o to, żeby tak jak przebaczył nam grzechy na krzyżu, żeby też ten grzech został nam wybaczony. Czyli w takiej otwartości wobec Boga. Także to, o czym tutaj jest mowa, to jest stan trwałego trwania w grzechu. No, jeśli ktoś trwa w grzechu, to czytamy, że bardziej idzie za szatanem niż za Jezusem. Bardziej za diabłem niż za Bogiem. Ponieważ w Jezusie jest prawda, w Jezusie nie ma grzechu, a szatan jest bezprawiem. Taki mocny kontrast, który tutaj apostoł Jan daje, też wynika z, jeszcze raz wracając do tego kontekstu, że nie można oddzielić duchowości od praktyki. Czyli jeżeli ktoś trwa w grzechu i twierdzi, że to jest okej, to znaczy, że jego ojcem tak naprawdę jest szatan, diabeł, a nie Bóg. W wersecie 6 czytamy takie stanowcze słowa, że ten, kto trwa w grzechu, nie miał nic wspólnego z Chrystusem, a wręcz nigdy go nie poznał. I w kontekście tych słów na temat grzeszności postanowiłem kilka zdań powiedzieć na temat tego, w jaki sposób my indywidualnie, ale też może w jaki sposób jako społeczność powinniśmy podchodzić do sytuacji, w której widzimy, że ktoś trwa w grzechu. I chcę powiedzieć parę zdań na temat właśnie takiego dyscyplinowania. Jak to wygląda w Nowym Testamencie, bo tutaj akurat apostoł Jan o tym nie mówi, ale w innych miejscach bardzo dokładnie to widać. I widać tam kilka rzeczy. Po pierwsze, widzimy pewną stopniowość działań i co sam Pan Jezus nam przedstawił w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem jeszcze z jedną osobą lub dwiema, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła. A jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Czyli widzimy tutaj pierwszy stopień, to jest takie prywatne napomnienie. I to można, wydaje się proste, ale coś, co może nam łatwiej przychodzić, to jest nie skierowanie się do tej osoby, która zgrzeszyła przeciwko nam, tylko do innych osób, którym łatwiej jest nam to powiedzieć i łatwiej jest nam opisać tę sytuację, niż skonfrontować kogoś. To tutaj takie małe przypomnienie, że to powinniśmy my w prywatnej osobie. Następnie napomnienie przy świadkach, sprawa przed wspólnotą i w razie takiego uporu, tkwienia w tym, powinniśmy traktować taką osobę jak poganina i celnika. I to nie oznacza, że mamy jakby się odsuwać, że to jest jakaś osoba, nie wiem, trędowata. To oznacza, że wówczas powinniśmy przyjąć założenie, ta osoba potrzebuje Chrystusa. Ona go nie zna. Ona nie zna Ewangelii, ona nie ma przemienionego serca, dlatego tym bardziej chcę zwiastować jej Ewangelię, bo wcześniej zakładałem, że ta osoba jest odrodzona. Druga rzecz, no przebaczenie bez granic, czyli z kolei znowu w tym samym fragmencie Pan Jezus nam mówi, czy w odpowiedzi na to, co Piotr go zapytał, czyli Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie, czy aż do 7 razy? No i Jezus odpowiedział, mówię ci nie do 7 razy, lecz do 77 razy. Czyli, że to przebaczenie też jest niewyczerpalne i tyle razy powinniśmy przebaczać, ile nam przebaczono. A wiemy, jak bardzo my sami potrzebujemy Bożego przebaczenia. W innym miejscu Nowego Testamentu z kolei apostoł Paweł rozwija ten model napominania, dyscypliny i bardziej odnosi to do wspólnoty. I w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, tam jest taka sytuacja, gdzie apostoł Paweł pisze do kościoła w Koryncie bardzo mocne słowa związane z tym, że był tam pewien grzech, grzech, który można nawet nazwać kazirodztwem, na który lokalna społeczność nie reagowała. Wiedzieli, że to się dzieje, ale nic z tym nie robili. No i apostoł Paweł używa tam mocnych słów po to, żeby przekonać tą wspólnotę, żeby zadziałali i zachęca ich tam do 2 rzeczy. Po pierwsze mówi, żeby zapłakali, a po drugie, żeby usunęli taką osobę ze swojego grona. Czyli jawny grzech, mają zapłakać, czyli jest ten element smutku związanego z tym, że ktoś zgrzeszył, a następnie usunąć ze swojego grona, czyli też takie jednolitość, można powiedzieć, jednomyślność w zakresie tej sankcji, która jest podjęta, że całe zgromadzenie o tym decyduje. Dlaczego? Dlatego, że odrobina zakwasu zmienia stan całego ciasta, albo w innym tłumaczeniu, że trochę kwasu całe ciasto zakwasza. I ostatnia już tutaj rzecz to taka, że Kościół ma być właśnie jak miasto na górze. Ma być światłością świata, ma być świadectwem. I dlatego, z uwagi na to, że Kościół jako wspólnota ludzi wierzących ma być czysty, to powinien być pełen miłości, troskliwy wokół swoich członków, gotowy do przebaczenia, ale też jasno konfrontujący z tym, co jest naprawdę złe, z trwaniem w grzechu. Wracamy do naszego tekstu. W wersecie 7 widzimy już tutaj bardziej osobisty zwrot apostoła Jana do ludzi, do których pisał, pisze tutaj dzieci, nie dajcie się zwabić, nie dajcie się zwieść fałszywym nauczycielom. I ci nauczyciele właśnie mogli głosić i akceptować, i mówić innym, że właściwie nie ma problemu, jeżeli zgrzeszysz. No ale problem jest. I apostoł Jan pisze nam, żebyśmy się nie dali nabrać. Bo to nie jest tak, że ten szatan, czy diabeł, o którym też czytamy w tym tekście, to przyjdzie z takimi właśnie różkami, czy z widłami i będzie mówił, o, to jest szatan, to na pewno trzeba ciebie gonić. To raczej się pojawi jaki taki anioł światła, jako taki dobry duszek, który powie, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, jest wszystko z tobą w porządku, to jest twoja słabość. A że każdy ma swoją słabość, to właściwie nie powinieneś się tym za bardzo przejmować. Tymczasem apostoł Jan jasno nam tutaj mówi, że każdy grzech jest złamaniem Bożego prawa, czyli nie ma grzechu, którego byśmy powiedzieli, no to jest właściwie, on nie jest problemem. I trochę, wiecie, to jest frustrujące, myślę, że dla mnie jako kaznodziei też, że ten cały dzisiejsze, to całe rozważanie jest na temat tego, co tu się w tej wspólnocie wierzących, wiecie, ma odbywać. I takim jest, właściwie wiele części Nowego Testamentu jest takim ostrzeżeniem do Kościoła. Frustrujące dlatego, bo może bym sobie pomyślał, że powinny być to same takie zachęty, wzmocnienia i takie zachęty do działania na zewnątrz, do wychodzenia do ludzi z Ewangelią, podczas kiedy widzimy, że wiele z tych przekazów jest skierowanych po to, żeby wspólnota ludzi wierzących była przede wszystkim silna, mocna w swoich przekonaniach, w tym, w co wierzy, po to, żeby miała odpowiedni wpływ dopiero później na to otoczenie. No ale właśnie to napomnienie, to ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami to nie jest tylko właśnie w tym miejscu, chociażby w dziejach apostolskich, w 20 rozdziale, gdzie czytam taką historię, gdzie apostoł Paweł żegna się ze starszymi w Efezie po dłuższym pobycie i to jest bardzo ciekawa historia i scena taka, gdzie widzimy, że ci starsi z Efezu wręcz padają, modlą się, płaczą za apostołem Pawłem, który od nich odjeżdża i on tam zostawia im między innymi takie słowa, że również z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Czyli apostoł Paweł wiedział, że to jest bardzo naturalne i tak jak było naturalne wtedy, tak samo dzisiaj jest naturalne, że mamy tendencję do tego, żeby słuchać tych nauczycieli, których może będzie nasze ucho bardziej, wiecie, bardziej pobudzone, będziemy bardziej może zachęceni, ale to nie będzie prawda z Bożego Słowa. Na koniec tego tekstu w wersecie 8 apostoł Jan powraca do jednej z tych głównych myśli, czyli że grzech nigdy nie jest okej. I on nas zawsze niszczy, zawsze jest zły, ale nie jesteśmy w tym sami, bo zaraz obok widzimy, że Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy, żeby żyć poza tą tyranią grzechu. Czyli grzeszymy jako wierzący, bo tak wybieramy, a nie dlatego, że musimy tak działać. Czyli jest to nasz wybór, ale też żałujemy tego i przychodzimy do Boga po oczyszczenie. I w naszym życiu będziemy, myślę, że cały czas, do końca naszego życia walczyć z naszym ciałem, z naszymi pokusami, z grzeszną naturą. I to, że toczymy ten bój, oznacza, że właśnie jesteśmy tymi, którzy chcą się podobać Bogu. No bo jeżeli bym nie chciał się podobać Bogu, jeżeli nie chciałbym oddawać Mu chwały swoim życiem, no to tej walki by nie było. Ale ta walka jest częścią i wiemy, że nie jesteśmy w niej sami. I znowu podsumowując tą drugą część, te pięć wersetów. Czyli po pierwsze, grzech jest naruszeniem Bożego prawa, zawsze. Po drugie, Chrystus przyszedł, aby usunąć grzech i w Nim nie ma grzechu. Ten, kto trwa w Chrystusie, nie będzie trwał w grzechu. Po prostu to jest niemożliwe. A po czwarte, grzeszenie właśnie jako styl życia bardziej wskazuje na pochodzenie od mocy przeciwnej Bogu, od szatana niż od Boga. No i pytanie, które sobie powinniśmy postawić, to jest na ile my grzech traktujemy poważnie w naszym życiu? Na ile traktujemy to jako właśnie grzech, złamanie Bożych zasad, a na ile właśnie jako taką słabość, która po prostu co jakiś czas nam się pojawia? Pozwólcie, że zakończę taką historią. Kiedy miałem kilkanaście lat, miałem taki... I jeszcze nie byłem osobą wierzącą, to trzeba tutaj dodać. Regularnie paliłem papierosy. Wyznaję to. Regularnie paliłem papierosy i to paliłem takie papierosy prawdziwe. Takie, które normalnie się człowiek zaciąga i wychodzi z nich dym. I miałem z jednej strony świadomość, że to jest coś niezdrowego, ale z drugiej strony tak sobie myślałem, że jak palę te papierosy, no to jestem taki bardziej dojrzały. Bardziej, wiecie, jestem, nie wiem, dorosły. Tak mi się przynajmniej wydawało. I zazwyczaj te papierosy paliliśmy z kolegami w drodze na WF albo z powrotem z WF. Także jeszcze dodatkowe, po prostu jakby abstrakcyjne, tak? A działo się to dlatego, że w 5. Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku sala gimnastyczna jest oddzielona od szkoły o jakieś 300 metrów w linii prostej. A w linii nieprostej to może być cokolwiek, to może być odległość dużo większa. No i właśnie tak sobie paliliśmy i zaczęło to stawać się moim nawykiem, to palenie papierosów, do tego stopnia, że zacząłem również popalać w domu. I tak sobie myślałem jako ten nastolatek, że jeżeli będę palił w łazience przy otwartym oknie, to nikt się nie skapnie, prawda? A całkiem bystre, prawda? A że mieliśmy na parterze mieszkanie, no to właśnie jak miałem otwarte okno, paliłem te papierosy, to zdarzało się, że ktoś to zobaczył. No ale moja czujność tak właśnie stopniowo opadała i myślałem, że nikt tego po prostu nie będzie widział, nikt się nie dowie. No i pewnego dnia jechałem z moim ojcem samochodem. I wiecie, było to, jak to wyjawi trochę ile mam lat, było to 35 lat temu. To prehistoria. Jechałem samochodem marki Polonez razem z moim ojcem i powiem wam, że dokładnie pamiętam miejsce, w którym ta rozmowa miała miejsce, którą wam na chwilę opowiem. Wjeżdżałem z ulicy Piastowskiej do ulicy Grunwaldzkiej na wysokości Parku Oliwskiego. Może część z was kojarzy to miejsce. I tak sobie siedzimy w ciszy i nagle słyszę od mojego ojca, który nie był zbyt wylewną osobą, takie trzy zdania. Po pierwsze, mówi, ale najpierw westchnął. Tak. I teraz moja żona mi mówi, że jak chcę coś ważnego powiedzieć, to też tak robię. Tak jak mnie zobaczycie gdzieś, że westchnę, to znaczy, że coś tam się kręci w głowie, coś się szykuje. No i on powiedział takie trzy rzeczy. Powiedział, po pierwsze, wiem, że palisz papieros. Po drugie, powiedział, wiesz, że to jest dla ciebie niezdrowe. Ale trzecie, co powiedział, to powiedział, że kocham cię niezależnie od tego, co ty z tym zrobisz. No i rozmowa się zakończyła. Krótki przekaz, prawda, żołnierski. I wiecie co? Od tego dnia przestałem palić papierosy. To mi wystarczyło, bo pomyślałem sobie, jak mogę dalej palić te papierosy. Przecież nie chcę sprawiać mojemu ojcu przykrości. No jak mógłbym zawieść ojca, który okazuje mi bezwarunkową miłość? Także nie tylko wówczas tą bezwarunkową miłość poczułem, ale jasno zostało też nazwane to, co konkretnie zrobiłem. I nie chcę przez to powiedzieć, że mój ojciec był idealny. On był osobą, która miał swoje wady, swoje grzechy. Ale o ile bardziej kocha nas nasz Ojciec Niebiański. W nim nie ma żadnego grzechu, żadnej skazy i mimo wszystko nas grzeszników pokochał i oddał swego Syna za nas, abyśmy mogli żyć i nie musieli być tymi niewolnikami grzechu. I mam nadzieję, że to, co dzisiaj tutaj powiedziałem, że ten przekaz, jaki ojciec, taki syn, może nabierze dla części z was nowego znaczenia. O to się modlę.